Wydawnictwo Księży Młyn prezentuje książkę Anny Kulik i Jacka Perzyńskiego Sekrety Łodzi. Czyta Kamil Maćkowiak.
Fatum nad Rodem, Frykowscy. Wszystko zaczęło się od Nestora rodu Jana Frykowskiego. Chociaż w czasie wojny niemal wszystko stracił, tuż po jej zakończeniu założył na Pomorzu przedsiębiorstwo transportowe, a w Łodzi miał przędzalnię i hurtownię tkanin o nazwie Modne Tkaniny. Firma w Łodzi upadła, ale przetrwało przedsiębiorstwo w Lesznie Wielkopolskim, produkujące artykuły chemiczne. Frykowski nie ukrywał swojego negatywnego stosunku do nowej władzy. W 1950 roku aresztowano go pod pretekstem produkcji towarów dla leśnych band, czyli żołnierzy wyklętych. Dzięki łapówkom udało się go wyciągnąć z więzienia. Wkrótce rozkręcił kolejny interes. W Łodzi założył manufakturę o nazwie Filmodruk. Ekstrawaganckie jedwabne chusty i krawaty, które produkował, miały zbyt w całej Polsce. Udało mu się nawet otrzymać zgodę na ich eksport. O majątku gromadzonym przez Frykowskiego zaczęły krążyć legendy. Nic więc dziwnego, że na początku lat 60. władza po raz kolejny próbowała go zniszczyć, oskarżając o to, że produkcja odbywa się dzięki kradzionej przędzy. Frykowski postanowił się ukryć. List gończy, informujący o tym, że jest poszukiwany, odczytywano w telewizji. Jeden z trzech synów Jana, Wojtek, pomagał mu zmieniać miejsca pobytu. Wszystko udawało się aż do próby ucieczki kutrem do Szwecji. Wydał go właściciel kutra i Frykowski na 3 lata trafił do więzienia. Rodzinny interes przejęła żona, a Wojciech zdobył dyplom inżyniera włókiennika. Wojtek korzystał z uciech życia. W słynnej łódzkiej honoratce nawiązał znajomości, które wpłynęły na dalszy ciąg jego życia. Wojciech Frykowski poznał tam piękną Ewę. Pobrali się i wkrótce urodził się ich syn Bartek. Związek długo nie przetrwał. Przyczynił się do tego m.in. wybuchowy charakter Wojciecha. Jego kolejną żoną była Agnieszka Osiecka. Związek ten trwał kilkanaście miesięcy. Wojtek znany był ze swojego ekstrawaganckiego zachowania, skłonności do bujek, awantur, które imponowały Romanowi Polańskiemu. Wspominał on, że ich znajomość rozpoczęła się właśnie od bójki, gdy Frykowski bez zaproszenia próbował dostać się na bal gałganiarzy organizowany przez Polańskiego. W czasie, gdy jego najbliżsi przyjaciele masowo opuszczali Polskę, zapragnął tego samego. Wyjechał do Paryża i wykonywał najprostsze fizyczne prace. Tam ponoć wraz z Markiem Chłasko planowali zaciągnąć się do Legii Cudzoziemskiej. Z Francji pojechał do Ameryki, prosząc o pomoc Polańskiego. Miał szczęście, ponieważ oprócz znanego już reżysera, pomoc otrzymał również od bywalców łódzkiej honoratki. Jerzy Kosiński miał zapoznać go z córką milionera, potentata na rynku kawy. Z nią wyprowadził się na zachodnie wybrzeże i żył na jej utrzymaniu. Sielanka trwała do czasu, gdy Roman Polański wyjechał kręcić film do Anglii i zaprosił ich do swojej posiadłości, by zajmowali się jego ciężarną żoną. O tym, co stało się w nocy z 8 na 9 sierpnia 1969 roku w Los Angeles, opowiadał cały świat. Banda Charlesa Mansona zamordowała wszystkie osoby znajdujące się w tym domu. Nie oszczędzono nawet Sharon Tate, żony reżysera, będącej w 8 miesiącu ciąży. Wśród ofiar był 32-letni Wojciech Frykowski. Policyjny raport wykazał, że bronił się najdłużej. Na jego ciele stwierdzono 51 ran od noża, 2 rany postrzałowe, 13 ran na głowie od uderzeń kolbą pistoletu. Polański tłumaczył, że przestępcy kierowali się motywem finansowym. Śledztwo dowiodło jednak, że banda zabójców wykonała planowaną przez siebie zemstę, ale ich celem nie byli najbliżsi reżysera. Poprzednim właścicielem willi był producent muzyczny, Terry Malcher, który naraził się Mansonowi, nie chcąc wydać jego płyty. To on miał być ofiarą bandy Mansona, która nie wiedziała, że dom zmienił właściciela. W PRL-u pisano, że Frykowski sam sobie zgotował taki los. Pół roku przed tym wydarzeniem w wypadku samochodowym zginął Jan Frykowski. Na salony wkroczył wkrótce syn Wojciecha, Bartłomiej. Po raz pierwszy został osobą publiczną w wieku 12 lat w Stanach, zeznając na rozprawie, podczas której adwokat zażądał dla niego $1 000 000, będących odszkodowaniem za śmierć ojca. Mówiło się, że Bartłomiej Frykowski powinien otrzymywać tantiemy z piosenek do tekstów pisanych przez zabójcę jego ojca. Adwokaci tak zręcznie prowadzili sprawę, że bardzo długo niczego nie otrzymał. W Polsce Frykowskiego wychowywali rodzice matki. Ona sama również wyjechała w świat, poszukując lepszego życia. Syna odwiedziła dopiero, gdy miał 14 lat. Nauka nie szła mu zbyt dobrze, tym razem jednak matka, dzięki wcześniej nabytym znajomościom, namówiła go do zdawania na wydział operatorski łódzkiej filmówki. Krążyła opinia, że z charakteru jest bardzo podobny do ojca. Założył rodzinę, a na początku lat 90. XX wieku, podobnie jak wcześniej rodzice, postanowił szukać szczęścia za granicą. Wybrał Niemcy, ale po kilku latach zawiedziony wrócił do Polski. Rodzina, którą założył, przeżywała poważny kryzys. Żona z dziećmi zamieszkała u swojej matki. Frykowski sporadycznie utrzymywał z nimi kontakt. Wkrótce ich 15-letnia córka Rozalia uciekła z domu po kłótni z ojcem. Mniej więcej w tym samym czasie Frykowskiemu udało się uzyskać pieniądze z tantiem z płyt z tekstami Mansona. Miał otrzymywać 72 tysiące dolarów od każdego miliona sprzedanych płyt. Nie było to wcale takie nierealne, bo utwory te wykonywał bijący wówczas rekordy popularności Axl Rose z zespołu Guns N' Roses. W Polsce Bartłomiej pracował jako jeden z operatorów, m.in. przy filmach Andrzeja Wajdy, Jerzego Hoffmana, Marka Piwowskiego. W nocy z 7 na 8 czerwca 1999 roku w dworku w Głuchach, należącym do Karoliny Wajdy, pojawiła się karetka pogotowia, która zabrała Bartłomieja Frykowskiego z wbitym w brzuch nożem. Zmarł z wykrwawienia kilka godzin później. Prokurator stwierdził samobójstwo. Niektórzy podzielają tę opinię, twierdząc, że zmarły był osobą psychopatyczną i depresyjną. Inni w tę wersję nie wierzą. W początek XXI wieku rodzina Frykowskich znów wkroczyła ze skandalem w tle. Tym razem główną bohaterką była córka Bartłomieja, Agnieszka. Uczestniczyła w reality show, w którym nie zawahała się przed udziałem w ostrych, obyczajowo scenach. Potem próbowała swoich sił w showbiznesie. Dziś żyje spokojnie, zmieniła imię i założyła rodzinę.
Książkę Anny Kulik i Jacka Perzyńskiego Sekrety Łodzi czytał Kamil Maćkowiak.